radiowo-internetowe studium biblijne.
Na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozpoczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. Tomasz Wyryński, zapraszam do wysłuchania audycji. W naszej audycji kontynuujemy cykl Wiara w nauce apostoła Pawła, a temat dzisiejszego wykładu to usprawiedliwieni przez wiarę. Dla apostoła Pawła, ale i dla chrześcijan pierwszego wieku jedną z fundamentalnych kwestii była odpowiedź na pytanie obowiązywalności prawa Starego Zakonu. Prawa rozumianego jako wypełnianie nakazów i zakazów. Chrześcijanie pierwszych wieków pytali o obowiązywalność i znaczenie Starego Przymierza. Pytali o to, jak rozumieć, czy usprawiedliwienia dostępuje się dzięki wierze, czy też dzięki przestrzeganiu prawa Starego Przymierza. Pytaniem zatem stojącym u początku chrześcijaństwa była kwestia wiary. Czym jest wiara? Wydaje się, iż odpowiedzią na to pytanie jest list apostoła Pawła do wspólnoty w Galacji. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie próbą odczytania przesłania tego pisma, będzie próbą odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie ma wiara, co daje wiara, albo inaczej mówiąc, zastanowimy się, czy przyczyną usprawiedliwienia jest wypełnianie przepisów prawa, czy raczej postawa wiary.
W pierwszym wieku, gdy dobra nowina dotarła do środowisk pogańskich, pojawiła się niezwykle trudna do rozstrzygnięcia kwestia, mianowicie, czy należy wymagać od kandydatów niebędących Żydami, aby najpierw uznali tradycję judaistyczną za swoją, poddając się obrzezaniu i praktykowaniu prawa, czy też nie jest to konieczne. Kwestie te wywołały spory i kontrowersje. Jedni bowiem uważali obrzezanie za warunek konieczny dla przyjęcia chrztu. Inni zaś pytali, czy konieczność obrzezania nie jest zaprzeczeniem radykalnej nowości Ewangelii, a tym samym zakwestionowaniem ostateczności zbawienia wysłużonego przez Chrystusa. Zasadniczo wyłoniły się trzy stanowiska w tej sprawie. Judaizantes, tak zwani żydujący, utrzymywali, że obrzezanie oraz oczywiście całe prawo Starego Zakonu jest niezbędne do zbawienia i obowiązuje ono tak Żydów, jak i pogan. Umiarkowane stanowisko reprezentowali ci, którzy zalecali zachowanie szacunku dla prawa mojżeszowego, a obrzezanie uznawali za rzecz naturalną dla ludzi pochodzących ze środowiska żydowskiego. Gotowi oni jednak byli zwolnić z takiego obowiązku pogan. Takie stanowisko wydawał się zajmować Jakub, brat pański. Wreszcie do trzeciej grupy można zaliczyć Pawła i jego najbliższych współpracowników, dla których obrzezanie było sprawą przeszłości, gdyż, pisze Paweł, w Chrystusie nie ma już Żyda ani poganina, wszyscy bowiem jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Kwestia obowiązywalności wymagań Starego Przymierza stała się poważnym problemem u początków dziejów Kościoła. Kwestia obowiązywalności starych zwyczajów i praw z całą ostrością pojawiła się we wspólnocie galackiej. Powstały około 52-54 roku list do Galatów jest odpowiedzią Pawła między innymi co do kwestii obowiązywalności Starego Przymierza i jest równocześnie jasnym wykładem apostoła, czym dla uczniów Chrystusa jest wiara. Niepokoje, które miały miejsce w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie, łączyły się z przybywającymi z Palestyny do Galacji misjonarzami, tymi, którzy głosili konieczność przestrzegania prawa. Nakładali oni na kandydatów do chrztu obowiązek wcześniejszego obrzezania. Nie mogąc samemu udać się do Galacji, Paweł pisze list, nazywany dziś listem do Galatów, w którym stwierdza: o ludzkie to względy ubiegają się wszyscy, którzy was zmuszają do obrzezania. Chcą mianowicie uniknąć prześladowania z powodu krzyża Chrystusowego, bo ci zwolennicy obrzezania zgoła się nie troszczą o zachowanie prawa, ale o wasze obrzezanie zabiegają tylko dlatego, by się móc pochwalić waszym ciałem.
Czytając list do Galatów, czy też przekaz dziejów apostolskich, można zobaczyć, iż kwestia obowiązywalności, czy też wolności od prawa Starego Przymierza niejednokrotnie prowadziła do ostrych sporów. W pierwotnym kościele mimo wszystko istniało chyba napięcie między przekonaniem, iż usprawiedliwienia dostępujemy przez wiarę i przekonaniem, iż usprawiedliwienie dokonuje się dzięki przestrzeganiu prawa Starego Przymierza.
Takie spory były częste. Jeden z nich, o którym wspomina list do Galatów, wydarzenie to, wspomina Paweł, miało miejsce już po Soborze Jerozolimskim, a zatem wydawać by się mogło, że sprawa obowiązywalności prawa została już wyjaśniona. Tak jednak nie było. Wspomnienie sporu z Piotrem stało się dla apostoła narodów sposobnością, by ukazać wyższość wiary nad uczynkami, by podkreślić wolność chrześcijan względem prawa Starego Przymierza. Do Antiochii przybył Piotr, który początkowo postępował zgodnie z tym, co zrozumiał w Jafie i Cezarei. Piszą o tym Dzieje Apostolskie. Zgodnie z tym, co wyraził podczas tzw. Soboru Jerozolimskiego. W Antiochii Piotr brał udział w posiłkach z ludźmi pochodzącymi z pogaństwa. Kiedy jednak przybyli z Jerozolimy ci, których można określić mianem stróżów starych zwyczajów, Piotr, lękając się ich, zaczął unikać chrześcijan nawróconych z pogaństwa. Postawę, jaką zajął Piotr po nadejściu owych judaizantes z Jerozolimy, Paweł uznał za niejednoznaczną i niebezpieczną. Wydaje się, że Piotr mógł nie do końca być przekonany, czy postępuje słusznie, przekraczając żydowskie tradycje. Patrząc jednak na postawę Piotra, wydaje się, że była ona podyktowana nie tyle lękiem przed koniecznością stawienia czoła przybyszom i narażeniem się na jakieś zarzuty. Bardziej zasadnym wydaje się uznanie, że Piotr chciał uniknąć niepotrzebnych sporów i zarzutów. Nie chciał być powodem zgorszenia. Jednak taka jego postawa wpłynęła niekorzystnie na judeochrześcijan antiocheńskich, a także i na współpracowników Pawła, którzy, darząc Piotra poważaniem, zaczęli naśladować jego nieszczery styl bycia. Paweł, widząc to nieszczere postępowanie i chcąc szybko zapobiec złu, publicznie przeciwstawił się Piotrowi, wykazując, iż takie postępowanie jest niewłaściwe, jest nieszczere wobec prawdy Ewangelii.
Wydaje się jednak, iż Paweł, pisząc o wydarzeniach w Antiochii, w rzeczywistości myślał o adresatach. Apostoł w rzeczywistości zwraca się do Galatów.
Konflikt w Antiochii potwierdził słuszność drogi obranej przez Pawła. Wydarzenia w Antiochii dobitnie pokazały prawdę, że to Bóg odpłaca człowiekowi za jego czyny. Usprawiedliwienie, według nauki apostoła Pawła, dokonuje się jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, nie zaś na podstawie wypełniania przepisów nakazanych przez prawo Starego Przymierza. W przesłaniu do Galatów Paweł wskazuje, że żaden człowiek nie dozna usprawiedliwienia dzięki wypełnianiu uczynków nakazywanych przez prawo. Jeśli zaś uczynki prawa nie dają usprawiedliwienia, to wszyscy, którzy przyjęli dobrą nowinę, winni uznać, że usprawiedliwienie pochodzi z wiary w Jezusa Chrystusa, a nie z uczynków. Ci, którzy uwierzą w Chrystusa, dzięki wierze, pisze Paweł, zostaną usprawiedliwieni. Ci, którzy zostali zanurzeni w chrzest Chrystusa, zostali również uwolnieni z niewoli prawa. Błędem byłby zatem powrót i trzymanie się przepisów Starego Prawa. Apostoł z całą mocą podkreśla, że nie należy wymagać zachowywania przez pogan Starego Prawa, skoro sami apostołowie i inni Żydzi, którzy przyjęli Ewangelię, uznali, że przejście ze stanu grzechu do sprawiedliwości nie jest wynikiem wysiłku człowieka, ale skutkiem wiary w Chrystusa. Być usprawiedliwionym przez wiarę oznacza, że człowiek może osiągnąć sprawiedliwość, to znaczy być uznanym przez Boga za sprawiedliwego, niezależnie od prawa. Wszyscy mogą osiągnąć sprawiedliwość. Żydzi, Grecy, kobiety, mężczyźni, niewolnicy, panowie. Kluczem jednak do tego osiągnięcia usprawiedliwienia, pisze Paweł, jest wiara w Jezusa Chrystusa. Podobną myśl niesie Stary Testament. Chociażby psalm 143 poucza, że nikt na podstawie swoich uczynków nie może okazać się sprawiedliwy wobec Boga. Przypisanie mocy usprawiedliwiającej prawu byłoby tożsame z uznaniem daremności śmierci Chrystusa i zniweczeniem Jego zbawczego dzieła. Prawo bowiem, które ze swojej natury jest przemijalne, kieruje ludzkość ku Chrystusowi. Prawdziwy zaś uczeń Chrystusa winien żyć dla Boga, nie dla prawa, a zatem postępować tak, jak postępował Chrystus, który w nim żyje. W każdym bowiem z nas żyje Chrystus, a zatem każdy z nas winien postępować w wierze i w miłości. Paweł stwierdza, że w Chrystusie Jezusie znaczenie ma tylko wiara, która działa przez miłość. Przyznanie mocy usprawiedliwiającej prawu byłoby równoznaczne z uznaniem bezskuteczności śmierci Chrystusa, no i zniweczeniem Jego dzieła zbawienia.
Potwierdzeniem fundamentalnego znaczenia wiary w drodze do zbawienia, nie zaś starego prawa, które kładło nacisk na dokonywane czyny, są dla Pawła przykłady w samym Starym Przymierzu. Przywoływani przez apostoła bohaterowie potwierdzają, iż źródłem usprawiedliwienia człowieka jest wiara.
W duchu metody rabinackiej Paweł odwołuje się do Pisma, aby uprawomocnić swoją tezę. Karty bowiem Starego Przymierza dowodzą, że to wiara jest źródłem usprawiedliwienia. Tak przecież było w przypadku Abrahama. On bowiem właśnie dzięki wierze doznał usprawiedliwienia. Tak też jest z duchowym potomstwem Abrahama, z chrześcijanami. Apostoł podkreśla, że dzięki wierze każdy może uczestniczyć w błogosławieństwie udzielonym Abrahamowi. W wierze także może stać się jego potomkiem. Każdy, kto uwierzy, staje się synem Abrahama. W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano, pisze Paweł, za sprawiedliwość. Paweł, odnosząc się do przykładu Abrahama, wskazuje, że wiara tego męża Bożego nie była jednorazowym aktem, ale obejmowała całe jego życie. Owa stałość wiary Abrahama również winna być cechą uczniów Chrystusa. Paweł wykazuje, że samo Pismo wyraźnie dowodzi, że usprawiedliwienie przez prawo, przez przestrzeganie przepisów Starego Prawa jest niemożliwe. Nie można liczyć na osiągnięcie życia Bożego na podstawie prawa. Nikt bowiem tak naprawdę nie jest zdolny wypełnić jego wymagań. Tylko Bóg, jako jedyny sędzia człowieka, jest zdolny człowieka usprawiedliwić. Stąd też koniecznym jest kroczenie drogą wiary. Pisze Paweł, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zatem tylko droga wiary prowadzi do życia i je umacnia. Z przekleństwa prawa wykupił człowieka Chrystus. Stało się to dzięki Jego śmierci krzyżowej, która była wzięciem na siebie należnego ludziom przekleństwa. Zapłatą za wolność człowieka była ofiara Chrystusa z własnego życia. Stąd też w Jezusie wypełniła się obietnica udzielona Abrahamowi przez Boga. Obietnica błogosławieństwa dla wszystkich narodów. Zbawienie, czyli udział w błogosławieństwie, mają wszyscy ludzie, mają dzięki wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa. Darem Bożym jest Duch Święty, którego człowiek również otrzymuje przez wiarę. Duch Święty wspomaga człowieka w jego akcie wiary, jak również stanowi dar dla człowieka za jego wiarę. Boże obietnice nie mogą być zmienione czy też unieważnione przez prawo. Były bowiem one wcześniej niż prawo, a zatem zbawienie, które Bóg przyrzekł Abrahamowi, można otrzymać jedynie z łaski Bożej, przez wiarę, nie zaś próbując wypełniać uczynki prawa. Bóg, dając obietnicę, okazał łaskę Abrahamowi. Prawo zatem jest późniejsze od obietnicy.
Jak zatem Paweł patrzy na kwestię prawa? Jaką rolę według apostołów narodów pełni starotestamentalne prawo?
Mówiąc o znaczeniu i funkcji prawa, Paweł stwierdza, że ma ono jedynie przejściowy charakter. Prawo zostało dane człowiekowi, by wskazywać drogę postępowania. Uświadamiało słabość i konieczność przyjęcia zbawienia, które Bóg ofiarował człowiekowi za pośrednictwem Mesjasza. Bóg dał człowiekowi nakazy prawa ze względu na wykroczenia. Prawo nie daje życia. Sprawiedliwość i życie bowiem pochodzi od Chrystusa, który jest źródłem życia. Przyjście Chrystusa było konieczne, ponieważ prawo nie dawało życia. Zadaniem prawa było doprowadzić naród wybrany do Chrystusa. Prawo było wychowawcą, pisze Paweł, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Kto to był ów wychowawca? W starożytności wychowawca najczęściej nie był nauczycielem, ale często był niewolnikiem, który towarzyszył uczniowi w drodze do i ze szkoły. Wychowawca miał chronić dziecko i dbać o to, aby się dobrze zachowywało, a zatem pojęcie wychowawcy kojarzyło się z surowością, z karą, z dyscypliną. Paweł odwołuje się do tych obrazów i wskazuje, że czas prawa, które było wychowawcą, było czasem straży i zamknięcia, czasem oddania pod władzę grzechu. Ten czas wraz z przyjściem Chrystusa definitywnie minął. Prawo obowiązywało aż do przyjścia Jezusa Chrystusa, kiedy objawiła się wiara, kiedy wierzący mieli uzyskać usprawiedliwienie z wiary. Kiedy zaś nadeszła wiara, wówczas prawo straciło rację bytu. Już nie jesteśmy, pisze Paweł, poddani wychowawcy. Kresem prawa bowiem jest Chrystus.
Zadaniem zatem przepisów starego prawa było przeprowadzić człowieka do tajemnicy Chrystusa. Skończył się jednak czas obowiązywalności prawa i zaczął się czas wiary.
Dar wiary sprawia, że stajemy się synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Każdy, kto został przyobleczony w Chrystusa, stał się w Nim Synem Bożym. Nie ma już Żyda, ani poganina, ani nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego, nie ma już, pisze Paweł w liście do Galatów, ani mężczyzny, ani kobiety, gdyż wszyscy są jednym w Jezusie Chrystusie. Apostoł narodów wydaje się nawiązywać do wczesnochrześcijańskiej formuły chrzcielnej, stwierdzając: wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Jest to wyraźna aluzja do nowej rzeczywistości tych, którzy przyjęli chrzest, nowe życie i postępują tak jak Chrystus. Paweł wskazuje, że wszyscy, tak Żydzi, jak i poganie, dzięki wierze złączyli się z Chrystusem. Sprawił to chrzest, który przyobleka człowieka w Chrystusa. Wydaje się, że to odwołanie się do obleczenia jest nawiązaniem do obrzędów chrzcielnych. Być może zwyczaj zdejmowania szat przed chrztem i nakładania ich po chrzcie zasugerował apostołowi użycie metafory ukazującej obleczenie nowo ochrzczonego jako zjednoczenie z Chrystusem. Paweł nie wyjaśnia natury chrztu, a jedynie stwierdza, że odbywa się on w Chrystusie i sprawia jedność wszystkich. Apostoł stwierdza, że w przeszłości nikt nie miał dostępu do Chrystusa. Wszyscy byli w niewoli żywiołów tego świata. Wraz jednak z nadejściem pełni czasów Bóg zesłał zrodzonego z niewiasty pod prawem, zesłał swojego Syna, który wykupił wszystkich, którzy Mu podlegali, a także dał Ducha Syna swego do ich serc i sprawił, że wszyscy mogą obecnie wołać Abba Ojcze. A zatem celem uniżenia się Syna Bożego i przyjęcia ludzkiego sposobu bytowania ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami było uwolnienie ludzi spod panowania przepisów starego prawa. Było uwolnienie ludzkości z mocy grzechu i obdarzenie wszystkich darem synostwa Bożego. Bóg natchnął ludzi Duchem Bożym i uczynił dziedzicami przez swoją łaskę. Paweł wyraźnie wskazuje, że synostwo Boże zyskuje się przez wiarę w Jezusa Chrystusa z łaski Boga. Przyjście Jezusa Chrystusa, gdy nadeszła pełnia czasu, sprawiło, że wierzący mogli otrzymać przybrane synostwo. Chrześcijanin zatem nie jest już niewolnikiem, ale synem i dziedzicem z woli Bożej.
Wyswobodzenie z niewoli grzechu prowadzi ludzi do wolności. Tą prawdziwą wolność daje Ewangelia. Trzecia część listu do Galatów jest zachętą do trwania w wolności i miłości.
Trzecia część listu do Galatów ukazuje Ewangelię Pawła, która jest Ewangelią wolności. Stwierdzenie Pawła, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, jest centralnym wyznaniem apostoła. Dokonuje się to dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Wiara jest darem łaski Boga. Apostoł stwierdza, że chrześcijanie zostali uwolnieni z jarzma niewoli. Są wolnymi i do tej wolności są wezwani. Tę wolność otrzymujemy przez krzyż Chrystusa. Stąd też wolność chrześcijan polega na zjednoczeniu się z Chrystusem. Wolność jest darem, ale jest również zadaniem i celem. Stąd też apostoł nawołuje do trwania w niej, a nie do oddawania się przez obrzezanie w niewolę prawa. Paweł uczy, że obrzezanie niczemu nie służy. Co więcej, zobowiązuje do przestrzegania niezliczonych przepisów prawa, właściwie niemożliwych do zachowania. Powrót do obrzezania byłby poddaniem się prawu, co oznaczałoby nie tylko popadnięcie w niewolę, ale i zerwanie więzów z Chrystusem, a zatem byłoby skazaniem się na śmierć. Chrześcijanie natomiast oczekują usprawiedliwienia przez wiarę. Życie chrześcijańskie winno kierować się jednym prawem, prawem miłości bliźniego. Wiara zatem winna wyrażać się w pełnionych uczynkach, uczynkach miłości. Apostoł Paweł wskazuje, że dawne prawo przeminęło. Nastał zaś nowy czas, nowe prawo. Prawo Chrystusa, które jest prawem miłości i wolności. Wolność jest połączona z miłością i przez miłość pogłębiana. Nowa tożsamość będących w Chrystusie wymaga od nich poświadczenia czynami, że są wolnymi dziećmi Boga. Apostoł jednak ostrzega tak, żeby wolność ta nie przekształciła się w samowolę i nie stała się sposobnością do hołdowania przewrotnym skłonnościom skażonej natury. Paweł wskazuje, że należy żyć według zasad duchowych, nie zaś cielesnych. W człowieku bowiem ochrzczonym mieszka Duch Święty. On kieruje człowiekiem w drodze do Boga. On też rozwija w człowieku dobro, które jest darem Bożym. Wierzący mają obowiązek służyć bliźnim, ponieważ wszystkie wymogi nowego prawa wyrażają się w przykazaniu braterskiej miłości. Pisze Paweł, bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Przypominając adresatom listu tę zasadę, Paweł wzywa do unikania kłótni i do przekraczania podziałów we wspólnotach.
A na koniec audycji, jak zwykle, pytanie konkursowe. Kto uczestniczył w tak zwanym konflikcie antiocheńskim? Jakie było tło tego konfliktu? A odpowiedzi na pytania prosimy wysyłać na adres mailowy studium@gość.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 3300 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Dziękujemy księdzu profesorowi Piotrowi Łabudzie za dzisiejszy wykład i zapraszamy za tydzień.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.